Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, to jest program Studio Wschodnia. Dziś naszym gościem jest pani Monika Radzikowska, autorka książki Opłotki, zapiski spamiętania się po pograniczach. Między innymi tej książki, bo w swoim dorobku oczywiście tych książek nasza gościni ma dzisiaj, ma oczywiście więcej. Sama, jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie, chyba pani nazywa się, mówi o sobie, zbieraczka opowieści. I po tej lekturze książki przyznaje rację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I na początek chyba muszę podzielić się taką refleksją, że trochę pani tej książki zazdroszczę, ale przede wszystkim za nią dziękuję, bo ona przeniosła mnie w czasie do miejsc, które odwiedzałem, do których czasem też wracam. A lubię wracać i na Podlasie, i w Bieszczady, w których się urodziłem, i w ukraińskie Karpaty, po których chodziłem. No i oczywiście z racji zamieszkania w województwie lubelskim, także na to pogranicze lubelskie wracam, więc na początek dziękuję.
Bardzo mi jest miło, ja również pogranicza bardzo lubię. Niestety ja się urodziłam akurat w środkowej, w centralnej Polsce, dlatego właśnie może mam taki niedosyt i teraz właśnie jak podróżuję, to bardzo często te pogranicze mnie tam właśnie kuszą i przyzywają. No i też z tego się też zrodziła ta książka.
I też można przeczytać na obwolucie tej książki Suwalczanka z importu, jak...
Tak, bo w końcu pogranicze mnie ciągnęły tak bardzo, że w końcu się przeprowadziłam tutaj właśnie na Suwalszczyznę, skąd właśnie dzisiaj się z Państwem łączę, więc tak, jestem Suwalczanką z importu, więc nie urodziłam się tutaj, ale ta kraina tak bardzo mi się spodobała, że po prostu zdecydowałam się tutaj zamieszkać.
O Suwalszczyźnie czy Podlasiu też dzisiaj będzie mowa, ale zacznę trochę od innej części, bliższej Radiu Lublin, bo choć to pozornie może wyglądać na przypadek, w przypadki nie wszyscy wierzą, rozmawiamy w Radiu Lublin, a książkę Opłotki, zapiski spamiętania się po pograniczach zaczyna pani właśnie od historii lubelskich, bo są i Sławatycze, Jabłeczna, Kodeń, Kostomłoty. Dlaczego akurat właśnie od lubelskiego pogranicza i od tego wałęsania się, pałętania w pobliżu gdzieś wijącego się nieopodal Bugu pani rozpoczyna tę opowieść?
Też Bóg jest taką rzeką, która mi się wydaje też takim właśnie, taką bramą na wschód trochę, więc chyba miałam trochę w głowie. Poza tym też potem w tej historii, w tej książce pojawiają się także opowieści i z Mongolii, i z Tuwy, i z Ukrainy, więc troszeczkę właśnie wędrujemy sobie coraz dalej, prawda? Więc po prostu chciałam na początku zacząć od czegoś bliższego, od takiej właśnie podróży, którą odbyłam no już też kilka lat temu, rowerowej, i to właśnie padło właśnie na lubelskie, potem jechałam na północ właśnie przez Podlasie, na Mazury. No więc tak, po prostu było bliżej, te właśnie pogranicza bardziej bliższe, a potem właśnie książka się rozwija, tak są te moje opowieści, moje podróże też się rozwijały i coraz bardziej na wschód. Tutaj ta lubelszczyzna powoli tak stała się taką bramą właśnie ku temu wschodniemu światowi i wschodnim Opłotkom.
A co łączy w takim razie te miejsca, w których pani była, bywała? Co łączy to Podlasie, Suwalszczyznę i Mołdawię, Naddniestrze, Czarnochorę i aż Rosję czy Mongolię?
Przede wszystkim myślę, że takie właśnie dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze oczywiście głównie szukałam pograniczy. Czasami się zapuszczałam też do wnętrza różnych krajów, to prawda, ale taki właśnie motyw przenikania się właśnie różnych kultur, różnych narodów, to mnie bardzo mocno frapowało chyba od zawsze, dlatego właśnie te pogranicza są taką dominantą w tej książce. Po drugie ludzie i też ludzie tacy spotkani przypadkowo. Ja też piszę we wstępie, że na początku marzyłam gdzieś o tym, że ja może być takim reporterem, jechać właśnie szukać jakiegoś konkretnego tematu, ale wiem, że po prostu też mam za mało do tego warsztatu i też nie zawsze mi się to po prostu udawało, więc postawiałam takie opowieści przydrożne. I te właśnie opowieści, które Państwo w tej książce znajdą, to są właśnie opowieści z relacji, ze spotkań z ludźmi, spotkanych właśnie głównie przypadkowo, czy to właśnie gdzieś tam jadąc autostopem, czy właśnie opierając płot, rower o czyjś płot, czy na przykład po prostu jakieś przypadkowe rozmowy gdzieś tam na bagnach, więc to wszystko właśnie oczywiście łączy tutaj te wszystkie opowieści. wyjści, ludzie spotkani przypadkowo po drodze, no i też właśnie ludzie mieszkający na pograniczach.
Bo te pogranicza my często, może trochę stereotypowo kojarzymy z pewnym obszarem, terytorium. Natomiast czytając pani książkę, nie zawsze odnosi się takie wrażenie, że chodzi tylko i wyłącznie o to miejsce na mapie konkretne. Właśnie raczej chodzi chyba o pewnego, o ducha, pewną atmosferę, miejsca oczywiście też, ale nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o tę geograficzną granicę czy miejsce w pobliżu pewnego styku formalnego granic dwóch państw na przykład.
Tak, oczywiście. Oczywiście też te granice nam wędrują, prawda? Często mamy jakąś tam linię na mapie, która no, w ciągu właśnie setek lat się przemieszcza, a ludzie na przykład zostają, że tak jest na Podlasiu, prawda? Też na Lubelszczyźnie są takie miejsca, gdzie po prostu ludzie czują się tutejsi, czują się po prostu stąd, niezależnie czy są w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie, więc ta granica jest często bardzo płynna. Ale też często myślę o takich pograniczach na przykład jakichś kultur albo też religii, na przykład Wyspy Sołowieckie, prawda? To był z kolei właśnie w Rosji na Morzu Białym jest taka wyspa archipelag Sołowiecki, gdzie jest prawosławny, dawny staroobrzędowy monaster, gdzie właśnie grupa ludzi, którzy nie zgodzili się na pewnego rodzaju reformy w cerkwi prawosławnej, czyli właśnie staroobrzędowcy, no tam uczynili po prostu swój bastion, więc też takie pogranicze właśnie różnych tych tradycji. Potem właśnie zostaje tutaj podbici z tego też tytułu. Poza tym to się z kolei miesza z pograniczem odnośnie wpływów różnego rodzaju ludów, które tam siedzą od głębokiej starożytności, jakieś ludy fińskie, finno-ugryjskie, które też tam w tej części Rosji możemy znaleźć, więc te właśnie historie przenikają się zależnie właśnie od tego, w jakim rejonie świata jesteśmy. To nie zawsze musi być kreska na mapie, to są często po prostu obszary, gdzie ludzie mieszkali od wieków, te kultury się przenikały i na przykład ich potomkowie dalej tam żyją i mają tą pamięć o tej przeszłości.
A te pogranicza dla pani osobiście czym są? A może lepiej zapytać, co panią właśnie do takich miejsc ciągnęło i jak rozumiem cały czas ciągnie?
Głównie chyba taka właśnie mieszanka, to, że tam nie ma takiego stałego podziału na czarne i białe, że po prostu tutaj są Polacy, tutaj są Białorusini i koniec, tylko że właśnie to zjawisko tutejszości, to po prostu bycia u siebie i czasami, które czasami nie wymaga definicji, nie wymaga zdefiniowania, kim my dokładnie jesteśmy, tylko po prostu mieszkamy tutaj od zawsze, kultywujemy swoje tradycje i po prostu jesteśmy stąd. Tak? Tak samo na przykład to bardzo też widać dobrze w Naddniestrzu, gdzie jest totalna już mieszanka i też ten twór jest no, swego rodzaju trochę sztuczny, ale też na przykład są w Naddniestrzu, nie wszyscy, ale są też takie osoby, jedna z nich opisuje w książce, które po prostu no, identyfikują się z tym, że oni po prostu są stąd i tak jakaś etniczność, pochodzenie z jakiegoś kraju nie ma dla nich większego znaczenia, tylko bardziej to, że są tu dokładnie w tym miejscu zakorzenieni, tu mogą pracować, tu mogą żyć, jest dla nich wartością samą w sobie, więc często te podziały właśnie narody mają nieco właśnie dla nich mniejsze znaczenie.
Czasami ulegamy jako odbiorcy pewnym stereotypom, próbując zaszufladkować dane grupy do, czy przyporządkować je, prawda?
Zdecydowanie. Ja miałam też dokładnie takie samo podejście kiedyś, tak samo właśnie próbowałam sobie jakieś dialekty podlaskie zaklasyfikować, jakieś szufladki sobie wkładać w głowie, no ale nie byłam w stanie, bo w jednej wiosce mówili mi jedno, w drugiej wiosce mówili mi drugi, ja też nie jestem lingwistą i to było dla mnie strasznie trudne, więc po prostu musiałam się z tym pogodzić, że no po prostu czasami się nie da, czasami po prostu też no, mowy nie ma takiej potrzeby, tak, żeby to wszystko szufladkować, bo sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana.
W książce pisze pani o tym, że na pograniczach mieszkają wyjątkowi ludzie. Z czego ta ich wyjątkowość wynika?
Myślę właśnie z tej mieszanki, że rzeczywiście oni nie zawsze są... tak mocno, są bardziej elastyczni, mówię tak, są też otwarci, bo też wiedzą, że są w takim morzu, gdzie są wpływy zarówno jednej albo drugiej kultury, drugiej nacji, więc są bardzo elastyczni, też często właśnie biorą różne elementy, różnych tradycji po prostu z różnych narodów, tak, więc to jest myślę, że bardzo ciekawe. No i też to, że tam często właśnie przed jadąc od wioski do wioski można po prostu znaleźć kompletnie inne rzeczy, mimo że to jest często dystans 20 kilometrów albo 15 kilometrów, to już możemy w sumie być nieco innej rzeczywistości, gdzie ludzie właśnie identyfikują się inaczej, więc to rzeczywiście taka właśnie odrębność tej tutejszości, ale jednocześnie taka elastyczność no jest czymś fascynującym.
A w którym miejscu ta elastyczność na panią zrobiła największe wrażenie? czy to było Podlasie, czy to była Mongolia, czy może Rosja, czy inne miejsce?
Myślę, że pewnie głównie Podlasie, gdzie właśnie były początki tej moich podróży w książce, więc zdecydowanie tutaj przy pogranicze właśnie Lubelszczyzna, Podlasie, tu właśnie blisko Bugu, ale Mongolia myślę, że też, bo rzeczywiście w Mongolii też jest bardzo duża bariera językowa. Kogoś, kto nie zna mongolskiego, tak się właśnie zapuścimy w prowincję, no to rzeczywiście mówienie po angielsku czy po rosyjsku czasami mija się z celem, bo tam rzeczywiście mało kto zna ten język obcy zna, więc są często właśnie rozmowy na migi, rozmowy przez jakieś piktogramy, ale mimo wszystko właśnie są tak często otwarci i gościnni ludzie i też po prostu, mimo że mają swoje tradycje oczywiście, to też są bardzo też często wymieszani właśnie i elastyczni. Na przykład też na zachodzie Mongolii spotkamy także grupy Kazachów, którzy dalej uprawiają koczowniczy tryb życia. No i cały czas właśnie te dwie nacje się przenikają, mimo że właśnie mają swoje języki, swoje tradycje, to jednak po prostu żyją obok siebie i cały czas właśnie gdzieś tam ta elastyczność właśnie, jak powiedzieliśmy wcześniej, istnieje. Więc oczywiście Mongolia i Podlasie, chociaż dalekie może kierunki od siebie, ale...
No właśnie, jak się okazuje, dwa różne, no symbolicznie mówiąc, bieguny, ale jakieś punkty styczne pani znajduje.
Tak, zdecydowanie. Tak samo na przykład też gościnność, prawda? Tutaj doświadczyłam zarówno i na Podlasiu, i w Mołdawii zresztą też, i w Rumunii, i no i też w Mongolii oczywiście. W Mongolii też w ogóle też jest taki właściwie taka cecha tego narodu, ponieważ ktoś na przykład faktycznie uprawia ten koczowniczy tryb życia, prawda? Czyli po prostu mieszka w jurcie, w gerze tak zwanym. Ten swój dom przenosi, czy mieszka na stepie, hoduje właśnie kozy, krowy, konie. I przeniesie się z tymi stadami, no to też jeżeli ktoś na przykład przez taki step jedzie, no to wręcz obowiązkiem jest temu człowiekowi zaproponować właśnie gościnę u siebie, albo że też mu się zepsuje, pomóc mu coś tam naprawić przed samochód, prawda? Ponieważ oni mają świadomość tego, że jeżeli oni będą podróżowali przez step i im coś się stanie, to będą w takiej samej sytuacji i im też ktoś po prostu pomoże. Więc ta gościnność wręcz w Mongolii jest no, czymś tak oczywistym, szczególnie właśnie na stepie, no jak po prostu powietrze, ten, który tam się oddycha. Więc tam oczywiście byliśmy bardzo często goszczeni, też raz mieliśmy wizytę z kolei, taką rewizytę można powiedzieć, ponieważ my się rozbiliśmy naszym małym namiotem na stepie. Przyjechali właśnie do nas pasterze mongolscy, wypiliśmy razem herbatę, porozmawialiśmy chyba o pogodzie, bo rozmowa była oczywiście na migi, ponieważ nie znaliśmy swoich języków, ale tak czy inaczej, po prostu przyjechali, zainteresowali, że my tam jesteśmy, więc wspólna herbata, chwila rozmowy, pojechali dalej, więc to jest jak najbardziej normalne, bo tam człowiek człowieka po prostu no, nie zostawi gdzieś tam daleko w stepie, tylko po prostu zagada, pozna, jeżeli trzeba to udzielić pomocy.
A czy od początku pani wiedziała, że z tych podróży dłuższych, krótszych, z tych spotkań, jak pani mówi, przypadkowych często, czy od początku pani wiedziała, że z tego powstanie książka? Czy dopiero suma doświadczeń zebranych przez te lata w tych podróżach sprawiła, że usiadła pani do pisania i tak, to jest ten moment, w którym warto podzielić się z czytelnikami swoimi spotkaniami, refleksjami.
Czy książkę potem planowałam napisać już dawno, też ja wcześniej już miałam napisaną inną książkę z kolei podróży nad Bajkał.
Bajkał tam z powrotem.
Tak jest, Bajkał tam i z powrotem i właśnie, no też było ładnych parę lat temu, ale jak wróciłam z tej podróży, to po prostu miałam takie przeświadczenie, że po prostu chciałabym z tego napisać książkę, no i udało się, ta książka wyszła, no i potem oczywiście nie miałam póki co właśnie więcej zebranych materiałów, bo wszystkie już wydałam w tej książce, więc tak sobie właśnie jeździłam, oglądałam różne rzeczy i potem właśnie gdzieś tam właśnie już no wiele lat temu w trakcie tych podróży narodziła mi się taka myśl, żeby z tego też taką książkę napisać, tylko były to podróże krótsze, troszeczkę niż ten Bajkał, bo tam trwała 5 miesięcy, więc pomyślałam sobie, że może by tak w jedną książkę zebrać te opowieści, tylko że ciągle wydawało mi się ich za mało. Więc mijały kolejne lata, ja zbierałam te kolejne swoje podróże, gdzieś tam sobie na laptopie tworzyłam teksty z tych konkretnych właśnie jakichś podróży, gdzieś tam sobie spisywałam i ten właśnie motyw pograniczy wtedy mi się wysunął na pierwszy plan, który mógłby spajać to wszystko. No i tak po prostu mijały lata i w końcu ja sobie zdałam sprawę, no dobrze, ale mogę tak zbierać te materiały przez całe swoje życie, bo to może po prostu trwać i trwać latami. W końcu trzeba powiedzieć, dobra, w tym momencie mam tyle materiału, że mogę już próbować coś napisać spójnego. No i właśnie stwierdziłam w końcu po powrocie z podróży do Finlandii, że okej, jak wrócę z tej podróży, to będzie koniec, spisuję tą Finlandię, no i próbuję składać opłotki w całość. No i to się wydarzyło, wysłałam właśnie książkę do wydawcy. Wydawca powiedział, że tak, jak najbardziej możemy to wydać. No i jesteśmy w tym. Mamy dzisiaj opłatki wydane.
Opłatki mamy. Wydawnictwo Paśny Buriat jest wydawcą tej książki. Siadła pani do pisania, ale według jakiego klucza pani wybierała te historie, te spotkania do opowiedzenia, bo jakby ta opowieść, ona nie zawsze, czy bardzo często nie jest tylko i wyłącznie jakby sugerował ten podtytuł, że jeśli pisze pani o Podlasiu, to tylko i wyłącznie Podlasie, prawda? Bo czasami pojawiają się wątki z innych terenów w danym rozdziale. Według jakiego klucza?
Jakiego klucza? Przede wszystkim ja mam też tych tekstów o wiele też więcej niż z tej książki zawarte. Po prostu te inne właśnie teksty, którym się uznałam, że no nie pasowały mi jakoś do tego głównego motywu, gdzieś tam czekały na swoją kolej, na jakieś inne właśnie, jakąś inną moją książkę. Przede wszystkim kierowałam się tym, co może zaciekawić czytelnika. Też tym, co najbardziej mnie poruszało, co wzbudzało najbardziej więcej emocji, jakieś właśnie szczególne spotkania z poszczególnymi ludźmi, które uważałam, że warto jest tutaj zawrzeć. Właśnie jakieś postacie, które no, stanęły na mojej drodze, na przykład Lewan z Norwegii, który też jest człowiekiem, który przyjechał z Gruzji do Norwegii, tam w różnych właśnie dosyć dramatycznych okolicznościach, długo nie mógł znaleźć pracy i tam biedował, ale w końcu oczywiście odbił się od dna, jest takim trochę bohaterem from zero to hero. I teraz po prostu faktycznie tę firmę w Norwegii prowadzi i też po prostu jest człowiekiem, który mi się wydaje, że warto było tę jego historię pokazać, mimo że oczywiście no, po prostu był Gruzinem z Norwegii, więc z pograniczami raczej ma nieco mniej wspólnego. Więc po prostu to mnie najbardziej poruszało, bo to co uznałam, że już najciekawsze dla czytelnika, no to znowu taką osią napędzającą to wszystko są zdecydowanie ludzie.
Ludzie, choć trudno znaleźć chyba w tej książce takiego frontowego bohatera konkretnego, raczej no właśnie, taki bohater zbiorowy ludzi z miejsc z poplątaną historią, z poplątanymi doświadczeniami.
Tak, tego takiego tła jest oczywiście dużo, ale są też właśnie takie jednostki właśnie, albo Lewan z Norwegii, tutaj na przykład z Augustowszczyzny, z Augustowa jest na przykład Mira, która jest w tej książce opisana, pani właśnie już 96-letnia, która przeżyła wojnę, też tutaj ma swoją historię w tej książce opisaną, bo uważam, że jest naprawdę bardzo godna uwagi. Zresztą Mira jest taką postacią bardzo nietuzinkową, jest dosłownie kolorowym ptakiem, więc zdecydowanie warto jest o niej pamiętać. Czy właśnie jakieś postacie spotkane po drodze się inni podróżnicy z Wysp Sołowieckich, którzy na przykład, albo pani, czy pani z Ermitaża, które tam właśnie podróżowało, miało też swoją wizję tej podróży. To są takie właśnie przypadkowe postacie spotkane po drodze, które występują od tego bohatera zbiorowego, jak pan powiedział, więc jak najbardziej też tutaj się wyróżniają. Myślę, że dodają tutaj kolorytu w tym opowieści.
Bez wątpienia tych kolorowych ptaków w książce Opłotki, zapiski z pamiętania się po pograniczach, książki Moniki Radzikowskiej jest oczywiście sporo. W jednej z historii pisze pani tak: jestem archeologiem i dla mnie oczywistością jest zbieranie okruchów przeszłości i podejmowanie prób odtwarzania historii. Na ile to wykształcenie pomaga w tych podróżach, ale też potem w opisywaniu zebranych doświadczeń, historii ludzkich?
Na pewno nie przeszkadza, powiem tak, bo oczywiście archeologia jest coś innego niż etnografia, prawda? Archeologia głównie zbada te społeczności już nieistniejące z przeszłości, które, szczególnie te, do których mamy źródeł pisanych, więc to oczywiście pomaga dać jakieś tło historyczne. I faktycznie w wielu miejscach, gdzie właśnie archeologię się ocierałam, to oczywiście jak najbardziej to moje wykształcenie archeologiczne bardzo mi pomagało. Szczególnie też w rozdziale właśnie o Mazurach jest właśnie też wspomniana z kolei nasza praca w Puszczy Boreckiej, gdzie faktycznie mieliśmy do czynienia, no, do tej pory zresztą badamy pozostałości ludów bałtyckich. To też jest takim, jest to tak właśnie też taka grupa ludzi, której mało kto dzisiaj w ogóle pamięta, ponieważ oczywiście no, tych ludzi po prostu już nie ma. Dzisiaj do nich byśmy zaliczyli Litwinów i Łotyszy, ale w Polsce w ogóle raczej jest, ich już nie spotkamy, ale tylko to, co o nich wiemy głównie z starożytności, ze średniowiecza, wiemy głównie przede wszystkim z archeologii, więc to zdecydowanie takie właśnie wykształcenie wymaga na patrzeć na taką przeszłość regionu. Natomiast co do współczesnych jakichś kultur, współczesnych spotkań, no to oczywiście już rzeczy. Archeologia pewnie pomaga dostrzegać pewnego rodzaju jakieś niuanse kulturowe, no ale znów, głównie po prostu takie właśnie pomaga takie wyczucie po prostu podróżnicze, które zwyczajnie myślę, że każdy podróżnik prędzej czy później nabierze, odkryje w sobie. I po prostu taka otwartość na ludzi, więc z tym, że to jest coś, co każdy, kto chce zbierać takie historie, to przede wszystkim musi taką otwartość w sobie mieć.
Archeologia, rozumiem, no, zajmuje się głównie tym, czego już nie ma. Próbuje jakoś sklejać historię z jakichś artefaktów. Nie ma pani wrażenia, że ten świat, który pani też opisuje, to jest też, czy może być świat, który już znika, albo za chwilę zniknie, albo powoli znika?
Zdecydowanie. Na pewno tak. Też ja przez te wszystkie teksty do książki Obchłodki zbierałam co najmniej od roku 2016, z tego są właśnie najstarsze podróże. I myślę, że gdybym tam teraz pojechała, to po prostu jestem pewna, że ten świat już będzie wyglądał inaczej. Ten świat już się zmieniał, na przykład jakieś miejsca, które kiedyś były dzikie, już teraz dzikie nie są. Ludzie, którzy kiedyś wprowadzili bardziej tradycyjny tryb życia, no teraz po prostu raczej już prowadzą taki bardziej współczesny, bardziej nowoczesny, tak, używają technologii. Zresztą jak my wszyscy, to jest jak najbardziej normalne. Też nie możemy tutaj traktować żadnej grupy jako takiego skansenu, więc świat się po prostu zmienia, my sami korzystamy z technologii, więc się pogodzić z tym, że powoli to będzie odchodziło.
No ale i też oczywiście, kiedy jesteśmy nawiązuję oczywiście do książki, na Podlasiu, no to przecież są przywołane historie Szeptuch, no i pani mówi, że ona oczywiście została, ale dzieci wyjechały. Jedno nie chodzi do cerkwi, drugie w Gdańsku, więc to też jest historia o znikaniu, bo znikają ludzie.
Tak, zdecydowanie. Właśnie ten taki tradycyjny model życia, on dość często właśnie odchodzi z tymi starszymi osobami, prawda? Tak samo właśnie szeptuchy, które pan wspomniał. Oczywiście też jak najbardziej też one istnieją na Podlasiu po dzień dzisiejszy, jak najbardziej można takie osoby spotkać, no ale przypuszczam, że to zjawisko będzie powoli zanikało. Tak samo właśnie jakaś duchowość też może zanikać, więc no tak, ten świat po prostu powoli będzie odchodził, choć oczywiście może jakiś renesans nastąpi. Są rejony świata, na przykład na Syberii też jest, notuje się ostatnio całkiem sporo odrodzenie, jeżeli chodzi o jakieś tradycyjne rytuały różnych ludów syberyjskich, więc kto wie, może faktycznie będzie ktoś tą pałeczkę przejmie. Ale oczywiście to, co opisałam, na pewno jest tym światem już odchodzącym, znikającym, więc coś się pewnie jeszcze zmieni. W którą stronę to dalej pójdzie, zobaczymy. Na pewno będę obserwować.
I jak mam nadzieję także opisywać, czy te podróże, to pamiętanie się po świecie, po pograniczach wymaga odwagi, no bo pewnie, no nie wiem, tak sobie myślę, że autostop po Białorusi czy Rosji to nie jest sposób na podróżowanie dla każdego. No i być może też dla wielu, może trochę nietuzinkowo, trochę ekstrawagancko, trochę oryginalnie brzmieć dzisiaj dla wielu osób.
Jest cały czas bardzo duża grupa osób, także właśnie nowych, młodych osób, które rzeczywiście dalej podróżują autostopem. I faktycznie na początku myślałam, że to będzie zanikało, ale jak mówię, taka ekstrawagancja, ale jak z tego, co się obserwuje w mediach społecznościowych, to te grupy są cały czas bardzo duże i cały czas ta forma podróżowania istnieje. Oczywiście to nie jest dla każdego. To też ten, że na przykład ktoś będzie chciał szybko dojechać, prawda, albo nie chce po prostu rozmawiać z ludźmi, no to siłą rzeczy wybierzemy pociąg, autobus. Ja też po prostu jeżdżę pociągiem, autobusem, bardzo często samochodem. Jest to oczywiście forma podróży taka z punktu A do punktu B, ale autostop mimo wszystko niesie ze sobą ryzyko, ale z drugiej strony samochody też niosą ze sobą ryzyko, prawda? Jazda po prostu czymkolwiek, przez ulicę niesie ze sobą ryzyko, więc po prostu staram się po prostu nie popadać w skrajności. Autostop już ma taką tutaj zaletę, że pomaga po prostu tych ludzi poznać. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście porozmawiać z kimś miejscowym, tak? I to po prostu osobą taką przypadkową często, z jakimś kierowcą na przykład tira, tak? Czy właśnie jakąś panią sprzedawczynią ze sklepu, która wraca na przykład po całym dniu do domu. Takie właśnie osoby, które po prostu mieszkają tam, żyją w konkretnym regionie, w konkretnym państwie, no to rzeczywiście autostop jest taką świetną tutaj formą po prostu interakcji, no bo siłą rzeczy, jak ktoś kogoś zabiera, to raczej nie na zasadzie, że okej, podwiozę cię, nie rozmawiajmy, tylko właśnie raczej ludzie chcą często się wygadać. I co też ciekawe, często kierowcy otwierają się bardzo, bo wiedzą, że nigdy więcej nas nie spotkają na przykład, tak? Że jest taki mechanizm w głowie, że często po prostu my jako ludzie no, jesteśmy bardziej skłonni opowiedzieć swoją historię, jakieś swoje problemy, swoje bolączki osobie obcej, które potem nigdy więcej nie zobaczymy, niż że to sobie bliskie. Więc rzeczywiście może to jest jakaś tam forma dla nich, powiedzmy, terapii, więc bywa z tym bardzo, bardzo różnie. Więc oczywiście, żeby poznać jakieś historie, to jest świetny sposób, tak? Ja zdałam to z tobą. Oczywiście, znowu trzeba robić to w głową. W różnych krajach bywa z tym różnie. Akurat na Białorusi, jeżeli chodzi o ludzi, to rzeczywiście mi tam się przyjemnie podróżowało. Faktycznie nie miałam tam żadnej stresującej sytuacji, więc tu akurat miałam też dużo szczęścia, ale też nie jest diabeł aż tak straszny, jak go malują. Choć oczywiście każdy musi sam ocenić te swoje możliwości i potencjalne ryzyko.
Choć no, ten autostop, czy nawet choćby rower, on też doskonale wpisuje się w takie, bym powiedział, wolne tempo, no, nie zwiedzania, czy podróżowania bardziej, czy tak jak pani pisze z tego pamiętania i wałęsania się, no bo dziś świat jest taki, że wiele osób po prostu podróżuje bardzo szybko, już pomijając samochody, ale generalnie podróżujemy autostradami, samolotami, latami, a pani książka jednak chyba i wybranie tej formy, czy takich form pojawiania się w tych miejscach na pograniczu raczej zachęca do takiej powolnej refleksji, czy wręcz zatrzymania się. Czy to tylko i wyłącznie sposób na poznanie tych miejsc, czy jakaś forma jakby sprzeciwu wobec, no właśnie, współczesnego tempa życia, podróżowania?
Czy sprzeciw? Przede wszystkim, że to jest taka forma wypoczynku dla mnie i myślę, że dla wielu innych osób, nie znam wiele takich osób, które lubią podróżować w ten właśnie sposób. Ja po prostu lubię iść. Lubię iść, lubię jechać rowerem, lubię jechać czasami autostopem, jeżeli faktycznie mam ten czas. Jeżeli tego czasu nie mam, a chcę na przykład odwiedzić, powiedzmy, Pragę, tak, czeską, to wtedy jadę po prostu pociągiem czy autobusem i zwiedzam sobie to miasto. Ale jeżeli po prostu wiem, że ten czas mam, to bardzo właśnie lubię takie formy no, spokojnego takiego właśnie pałętania się, jak głosi pod tytuł książki, bo właśnie tym można więcej zobaczyć, tak? Można z tymi ludźmi porozmawiać, można też po prostu zobaczyć, jak się ten krajobraz zmienia, jakieś detale właśnie architektoniczne w niektórych domach, jakieś właśnie małe, zaginione jakieś cerkwie w środku lasu. Więc to rzeczywiście jest coś, co po prostu ja lubię. Czy jest to sprzeciw? Nie wiem. Myślę, że każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja staram się technologię w swoim życiu ograniczać, bo też mi się wydaje, że świat przyspiesza tak bardzo, że ja z tym trochę nie nadążam. Więc po prostu staram się może chociaż podróże troszeczkę zwolnić i bardzo, bardzo polecam Państwu tutaj wszystkim taki sposób podróżowania, taki właśnie, jest właśnie powolniejszy, bo to rzeczywiście po pierwsze więcej możemy zobaczyć, ale też bardzo nam odpoczywa głowa, niekoniecznie ciało, bo jak jeździmy rowerem, to rzeczywiście trochę się męczymy i to wymaga oczywiście wysiłku, taki sposób podróżowania, tak samo jak jazda autostopem, prawda, często na przykład stoimy kilka godzin w deszczu i nic się nie dzieje, więc to trzeba rzeczywiście troszkę się zahartować, ale głowa odpoczywa bardzo. I więc rzeczywiście, żeby takie problemy dnia codziennego, tą pracę, która nas ciągle pospiesza, telefony na chwilę odłożyć, a chwilę po prostu pobyć ze sobą, właśnie w przyrodzie, to rzeczywiście zdecydowanie warto.
Te detale, jak pani mówi, takie nieoczywiste miejsca lepiej pozwalają zrozumieć kraje, regiony, właśnie te miejsca, bo też pani do swoich opowieści wybiera takie miejsca, które dla wielu są no, nie po drodze tej szybkiej, leżącej przy autostradzie, czy w pobliżu lotniska, ale też często właśnie świadomie pani zbacza z jakiegoś pierwotnie ustalonego celu. Czasem wynika to z jakiegoś błędu nawigacyjnego, prawda, że nie z tej strony wsi się wyjedzie.
Dokładnie. I właśnie, jeśli mamy tym, właśnie tym kluczem przede wszystkim jest czas. bo jeżeli ten czas mamy, no to możemy sobie takie błędy pozwolić. I te błędy rzeczywiście często potem no, zbierają nas do ciekawych miejsc. Na przykład pan mówi pewnie o tej historii z Mongolii, kiedy faktycznie no, nawigowanie na mongolskim stylu, proszę państwa, nie jest łatwe. Właściwie bym powiedziała, że jest bardzo trudne. Tym bardziej około 10 lat temu pewnie było jeszcze trudniej z tymi nawigacjami, więc rzeczywiście no, nie była to łatwa sztuka i my po prostu przypadkiem usiedliśmy po złej stronie wioski, żeby tam szukać jakichś kolejnych właśnie kolejnych podróży, kolejnego właśnie kolejnej podwózki autostopem, ale dzięki temu właśnie poznaliśmy świetnego właśnie człowieka, którego po prostu ja nazwałam w myślach Sancho Pancho, ponieważ po prostu nie byłam w stanie jego imienia mongolskiego powtórzyć. No i po prostu ten człowiek, mimo że dosłownie znał kilka słów po rosyjsku, dwa słowa po angielsku, no to siedział z nami chyba 2-3 godziny i rozmawiał z nami. Po prostu mówił nam dokładnie, ile ma krów, ile te krowy dają mleka. Opowiadał nam też o swoim wnuku, o swojej rodzinie, więc rzeczywiście tutaj bardzo wiele informacji nam przekazał. Ułożył nam mapę z kamieni na ziemi i pokazał nam, gdzie w ogóle my się chcemy dostać i którędy powinniśmy tędy jechać, więc rzeczywiście no człowiek jak chce się komunikować, to będzie się komunikował zawsze, niezależnie od języka. No i tak, faktycznie warto czasami z tej drogi zboczyć, jeżeli mamy czas, bo rzeczywiście potem można te właśnie fajne i ciekawsze historie pozbierać dzięki temu.
Czy no, pogranicze to taki trochę niedookreślone miejsce. W przypadku jednej z podróży mam tutaj na myśli wizytę na przejściu w Medyce. Zresztą mam podobne doświadczenia, czyli pisze pani o tym, że to koniec Unii, koniec Zachodu, inny świat, takich pojęć pani używa. Często zdarzało się pani dochodzić do takich konstatacji przy okazji tego wałęsania się po świecie?
Więc to koniec świata?
Tak.
Tak, zdecydowanie. Tak, bo też właśnie na wschód od Bóg właśnie zaczyna ten cały właśnie zjawisko nazywane wschodem, prawda? I rzeczywiście jest już ten troszeczkę właśnie inny świat. Aczkolwiek też czasami coraz bardziej o tym myślę, że może dla nas jest to koniec świata, ale z kolei to jest początek tego świata, właśnie z drugiej strony, prawda? Więc znowu to jest jakiś taki punkt często właśnie graniczny, gdzie właśnie można spojrzeć właśnie w jakąś nicość, co się wydaje już taką granicą ostateczną, a może to po prostu jest początek. Ja takie samo miałam wrażenie z kolei na Nordkapie, czy właśnie tym najbardziej z zasuniętym na północ Cyplu Norwegii. No i tam właśnie też niby to jest koniec świata, po prostu dochodzimy do jakiejś ściany, do przepaści, dalej jest tylko mgła i woda. Natomiast może to jest po prostu początek świata, więc dla kogoś innego, więc rzeczywiście takie wrażenie właśnie jakiegoś końca lub początku, no cały czas tam gdzieś tam mi towarzyszy w takich właśnie miejscach, przekraczania właśnie granic. Jest to zdecydowanie tak.
A czego panią nauczyło podróżowanie czy pojawianie się na tych pograniczach?
Myślę, że przede wszystkim tego, że świat nie jest taki zły, jakby nam się mogło wydawać, bo często na przykład nie podejmujemy jakiejś właśnie podróży, jakiegoś ryzyka, no bo boimy się ludzi, boimy się zwierząt, boimy się warunków. Oczywiście wszelką ostrożność
trzeba wyłączyć telewizor, wyłączyć internet i ruszyć w podróż.
Tak. Ponieważ oczywiście, bo często moja babcia na przykład, kiedy widziała, oglądała jakieś wiadomości, no to często mówiła, że a kiedyś to nie było tylu rozbojów, tylu kradzieży. A ja mówiła, no zawsze były, tylko po prostu nie było telewizji, tak? Po prostu, albo nie było takiego natężenia tylko wiadomości. Teraz codziennie dostajemy właśnie, a to alerty właśnie, że coś się dzieje, a to właśnie mam internet, telewizję. Więc te właśnie złe rzeczy, oczywiście one są, były i będą niestety, ale z drugiej strony nie można dać się zwariować i ten świat, jak się do niego wyjdzie i trochę się okaże właśnie jakieś tam uprzejmości i zainteresowania, to wcale taki zły oczywiście nie jest i tam faktycznie można znaleźć bardzo wiele takich ciekawostek, takich właśnie dobrych rzeczy, tylko znowu, to wymaga oczywiście ocenia jakiegoś też ryzyka, żeby też nie wpakować przypadkiem w jakąś sytuację niezdrową oraz też dużo właśnie wytrwałości, żeby stać potem 7 godzin w deszczu i czekać, aż coś będzie jechało.
Czyli wytrwałość, pewnie też jakaś odwaga i determinacja się przydaje. A gdyby miała pani dzisiaj dopisać do opłotków jeszcze jeden rozdział albo kilka rozdziałów, jakieś kolejne historie, dokąd pani by pojechała?
Już nawet mam jeden tekst przygotowywany, tylko właśnie na opłatki się już spóźnił, no bo chciałam być o podróż była pod koniec zeszłego roku, to był Nepal. No Nepal trochę z opłatkami pewnie było mi trudno połączyć, aczkolwiek jest tyle właśnie tych narodowości właśnie, bo znowu to się przygotowywałam, tak czytałam tak etnograficznie, archeologicznie o historii Nepalu, więc tam rzeczywiście jest tyle tych ludów, które są pokłosiem współczesnego właśnie, współczesnych właśnie mieszkańców Nepalu, które rzeczywiście pewnie jakoś by się dało połączyć, więc Nepal zdecydowanie to byłby kraj, który rzeczywiście bym jeszcze chciała tam włączyć, bo to jest no, znowu kierunek wschodni i znowu właśnie coś tam z tych pograniczy, no i ciekawych spotkań już się zdarzyło, więc ja już mam teksty przygotowane na komputerze, no i w opłatkach oczywiście ich nie będzie, bo siłą rzeczy książka jest już zakończona i wydana, ale w przyszłości właśnie, jak może będę zbierała kolejną taką porcję relacji z podróży, to myślę, że może Nepal się tam już włączy.
Jak rozumiem, cały czas te plany na dalsze opowieści są. Czy to będzie suma zebranych kolejnych doświadczeń z kolejnych podróży, czy jakiś inny projekt jest na biegu, nad którym pani, projekt książkowy, nad którym pani pracuje?
O ile wydawca by chciał mnie wydawać, to mam nadzieję właśnie, że może znowu taki właśnie suma jakichś opowieści podróżnych, pewnie trochę w innym kluczu, może właśnie już nie od pogranicza, tylko bardziej w centrum chciała właśnie umieścić to spotkanie z człowiekiem, więc to jest coś, co pewnie znowu zajmie mi kilka lat, żeby właśnie pozbierać tych materiałów, żeby po prostu zobaczyć, gdzie mnie ten kosmos zepchnie, na którą drogę, żeby kogoś tam ciekawego spotkać, więc to jest jedno. Jeszcze na horyzoncie majaczy jeszcze drugi projekt, ale to jeszcze jest bardzo mocno w powijakach. No i trzeci, który cały czas jest u mnie bardzo aktywny, czyli wszelkiego rodzaju baśnie, opowieści dla dzieci. Wiesz, ja to oprócz tego, że piszę też opowieści jakieś wędrowne, to też piszę bajki dla dzieci i też kiedy ja jadę właśnie gdzieś na ten koniec świata właśnie, no to raz, że zbieram te opowieści swojej podróży, z moich osobistych doświadczeń, ale też bardzo mocno mnie właśnie inspirują różnego rodzaju właśnie spotkania do baśni, do opowieści, właśnie do pisania kolejnych właśnie bajek, takich właśnie bardziej opowieści fantastycznych, więc to też mam w tej chwili zapisane chyba dwa zeszyty różnych pomysłów, no i to się myślę, że będzie działo, bo rzeczywiście też baśnie i legendy to jest coś, co bardzo lubię zbierać i potem lubię potem tworzyć własne.
Jeszcze pytanie na koniec, no bo jeśli mówimy o pograniczach, jeśli mówimy, bo skupiamy się dziś na książce Opłotki, zapiski z pałętania się po pograniczach, to te pogranicza to przede wszystkim te, które albo są na wschodzie, albo są bardzo blisko wschodu, są taką bramą na wschód. Jest coś takiego, co panią w tych wschodnich klimatach rzeczywiście i szczególnie pociąga?
Zdecydowanie, ale nie umiem panu tego zdefiniować, co to jest. Czy to jest coś takiego, że zawsze właśnie jak myślę o wschodzie, to na mnie w ogóle wschód zaczyna w ogóle już od dawnego siedleckiego województwa, prawda? Że w ogóle w tę stronę mogę jechać i po prostu już jak tylko Liwiec przekroczę, to po prostu już czuję się trochę inaczej. Zachód tego zawsze pociąga mnie trochę mniej. Nie wiem dlaczego, może po prostu na wschodzie jest więcej tej duchowości, więcej tej otwartości jeszcze, więc cały czas ten kierunek wschodni sobie eksploruję, ewentualnie też kierunek północny, bo też jest taka surowość północy, też bardzo mocno mnie fascynuje, więc jest coś takiego, jest w tych krajach, w tych krainach, co jest po prostu jak magnes i myślę, że tutaj pan w studiu wschodnim rozumie to bardzo dobrze,
I
więc
myślę,
oczywiście.
że tak, słuchacze Studia Wschodniego doskonale także to rozumieją, o czym także dziś opowiadała pani Monika Radzikowska, autorka książki Opłotki, Zapiski z pamiętania się po pograniczach, która dziś była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.